Radio Kraków Kultura na co dzień, a my zapraszamy Państwa na Wawel, gdzie już w czwartek otwarcie pierwszej wystawy nowego sezonu, nowego roku, arcydzieła Jakoba Mertensa. W studiu witam bardzo serdecznie kuratorów tej wystawy, pan Krzysztof Czyżewski, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu oraz profesor Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Przeczytam cały tytuł, bo jeszcze go nie było. Jakob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600. Tutaj w tym tytule pierwsza ważna informacja. A informacje są ważne akurat w kontekście naszej rozmowy, bo tak się złożyło, że niewiele wiemy, mówię o masowej publiczności, o Jakubie Mertensie. I właściwie pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł, by go na Wawelu pokazać?
Pomysł zrodził się w związku z zakończeniem już jakiś czas temu pełnej i rzeczywiście, można powiedzieć, wzorowej i wzorcowej konserwacji zespołu obrazów, które znajdują się obecnie w miejscu mało dostępnym. To jest miejsce, do którego proboszcz Kościoła Mariackiego w Krakowie zaprasza. To jest bardzo szacowny budynek prałatówki przy Placu Mariackim. W reprezentacyjnych pomieszczeniach od kilku lat zawieszony jest zespół obrazów pochodzących z kościoła. To jest duży wizerunek ukazujący zwiastowanie Marii i to jest obraz, który miłośnicy Krakowa, miłośnicy sztuki mogą znać, ponieważ był on publikowany wielokrotnie, ale co ważniejsze, był także prezentowany na wielkiej wystawie Wawel 1000-2000 w Muzeum Archidiecezjalnym. Ten obraz, prawdę powiedziawszy, na nas obu kuratorach wówczas zrobił wyjątkowe wrażenie, ponieważ wcześniej znaliśmy go z czarno-białych reprodukcji.
Mhm. Od tego być może zaczęło się myślenie o wystawie w ogóle, no, że jest możliwa, że powinna być możliwa.
Na pewno myślenie o malarstwie krakowskim tego czasu jako malarstwie zajmującym i pozwalającym na zyskanie dużej satysfakcji estetycznej, co nie jest takie oczywiste, kojarzenie malarstwa krakowskiego około 1600 roku czy XVII wieku z satysfakcją estetyczną nie jest powszechne, tak bym powiedział delikatnie.
Tak, to jest bardzo w każdym razie
oprócz tego obrazu w prałatówce zawieszonych również szereg mniejszych kwater. Wiemy już dzisiaj z całą pewnością, dzięki badaniom źródłowym, dzięki zapisowi w inwentarzu Kościoła Mariackiego z lat 30. XIX wieku, że wszystkie te obrazy stanowiły początkowo elementy sporej nastawy ołtarzowej umieszczonej w ważnym miejscu w kościele, mianowicie po lewej stronie arkady dęczowej naprzeciwko tabernakulum, naprzeciwko cyborium, poniżej krucyfiksu, monumentalnego późnogotyckiego krucyfiksu, który jest umieszczony pośrodku kościoła, góruje nad całym wnętrzem i jest właściwie takim ośrodkiem ideowym. I to był ołtarz, który stał do początku XVIII wieku, pierwszych dziesiątków lat XVIII wieku, kiedy został zastąpiony obecnym, którym także jest obraz zwiastowania Marii, znakomitego mistrza, tym razem weneckiego. I ten obraz jest zapewne bardziej znany, no bo można go w Kościele Mariackim zobaczyć.
Czyli zasadnicze przesunięcie też akcentów. Będziemy, myślę, dzisiaj rozmawiać o tych wektorach wpływów, które wcale nie są tak bardzo oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Mam wrażenie, że my ciągle myślimy, że wszystko do nas płynęło z Włoch, z południa. Oj, tak nie było. Na pewno tak nie było. Prałatówka, tutaj doprecyzuję, nie jest miejscem dostępnym powszechnie, więc no, to
tak wyjątkowo. Tak jak powiedziałem, to goście proboszcza Bazyliki Mariackiej mają tam dostęp, ale nie powszechnie, nie szeroka publiczność.
Tak. Czy coś wiemy, jak te obrazy znalazły się w tym miejscu? w jaki sposób autor ten związany był z Krakowem. To już trochę uprzedzam tę opowieść, bo obrazy powstały prawdopodobnie tutaj na miejscu. Mogło tak być, prawda?
Tak, tak, z całą pewnością powstały na miejscu. Tutaj kolega jeszcze nie dodał, że na tym zwiastowaniu, mniej więcej w połowie tej tablicy po prawej stronie znajduje się bardzo wyraźna inskrypcja Jakob Mertens Fecit. Wykonał, namalował Jakob Mertens. I ten Jakob Mertens jest znany ze źródeł krakowskich, dość dobrze znany. Wiemy, że przyjechał do Krakowa pod koniec lat 80. XVI wieku z Antwerpii, a więc jednego z najważniejszych ośrodków produkcji artystycznej, w szczególności malarskiej w ówczesnej Europie. To był dla Antwerpii bardzo niedobry czas wojen religijnych. I w przeciągu drugiej połowy, ósmej dekady wieku XVI, niemal połowa mieszkańców Antwerpii wyemigrowała stamtąd. No albo w obawie przed śmiercią, czy przed prześladowaniami, albo w poszukiwaniu źródeł zarobku, w poszukiwaniu pracy. Prawdopodobnie Mertens był właśnie takim emigrantem zarobkowym, który znalazł się w Krakowie w nieznanych nam okolicznościach, no, zadomowił się tutaj, założył warsztat i tworzył do śmierci w roku 1609. Znamy nawet sporo nazwisk malarzy, którzy uczyli się albo współpracowali z nim, czyli po prostu jego uczniów albo jego współpracowników. Niewykluczone zresztą, że niektórzy z nich współpracowali także przy tym ołtarzu zwiastowania. Te poszczególne kwatery, bo to jest w sumie 12 drewnianych tablic. One są na różnym poziomie, zwłaszcza jedna jest taka dość słaba. Myślę tutaj o przedstawieniu Chrystusa przed Kajfaszem. Ewidentnie jest to dzieło właśnie jakiegoś ucznia, czy mniej uzdolnionego współpracownika. Natomiast no, pozostałe kwatery, to tutaj też chcę podkreślić to, co powiedział mój przyjaciel, że one nas po prostu wiele lat temu zachwyciły. I od tego czasu prześladowała nas ta myśl zorganizowania w Krakowie wystawy świetnego, naprawdę wybitnego malarza, który jest po prostu zupełnie w Polsce nieznany. A działał tutaj prawie 20 lat. No, możemy troszkę tutaj anegdotycznie powiedzieć, że pośród licznych informacji dotyczących jego życia do historii sztuki, czy do historii badań nad Krakowem weszła przede wszystkim jedna, mówiąca o procesie sądowym, który Mertensowi wytoczono za to, że przetrzymywał w swojej kamienicy, jak to mówi źródło, meretrices, czyli po prostu kobiety nierządne. No, co sugeruje, że być może po prostu prowadził
dodatkową działalność.
Dodatkową działalność niekoniecznie związaną ze sztuką, prawda?
Przynajmniej sztuką malarską.
Przynajmniej sztuką malarską. Więc to on jest właśnie do tej pory właściwie głównie z tego był znany. Zupełnie niesłusznie, bo to naprawdę świetny, doskonały malarz. A o tamtej sprawie niewiele wiemy, więc trudno rzucać jakieś oskarżenia.
Tak, oczywiście, ale to jest już na tym etapie nasza rozmowa właściwie przybiera taki nieoczekiwany charakter, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o dawnym malarstwie, szczególnie w Polsce, no to tych świadectw bywa niewiele i często się mówi, nie znamy, nie wiemy, nie zachowało się, nie słyszeliśmy, podobno gdzieś jakaś wzmianka. A tutaj siedzimy od kilku minut i już pojawiło się kilka wręcz sensacyjnych wiadomości. Jak to się stało? Co się zachowało?
No, powiedzieć trochę inaczej. Otóż wiadomości źródłowych jest zachowanych sporo. Problem polega na tym, że pomiędzy zapisami źródłowymi a zachowanymi dziełami, których jest bardzo dużo, mówimy teraz o okresie, o przełomie XVI-XVII wieku, a tym bardziej, jeśli mówilibyśmy o XVII czy XVIII wieku, to tych dzieł jest wielokrotnie jeszcze więcej. Nie ma junktim, nie ma połączenia, nie ma powiązania. I my jako historycy sztuki właściwie ciągle szukamy tych stycznych. No tutaj akurat jest wyjątkowa sytuacja, bo jest obraz sygnowany. A więc możemy połączyć jeden obraz ze znanym z zapisów malarzem i już na podstawie pośrednich przesłanek, no jeżeli mamy do czynienia z kwaterami z jednego ołtarza, to możemy przypuszczać, że to jest dzieło autorskie, ewentualnie z udziałem warsztatu. No, a jeśli mamy już jeden ołtarz, no to na podstawie cech warsztatowych, samej maniery malarskiej, prawda, możemy związać z tym malarzem kolejne dzieła. I tak się zresztą stało. Na wystawie będzie jeszcze jeden obraz, po raz pierwszy związany z Mertensem. Natomiast niestety na wystawie nie znajdą się cztery kwatery z kościoła świętego Marka, które także jesteśmy przekonani są dziełem Jakuba Mertensa, ale ze względów konserwatorskich i krótki czas przygotowania wystawy, niestety na samej wystawie ich nie będzie, ale będą umieszczone w publikacji towarzyszącej. Natomiast ten obraz wyłaniający się ze źródeł oraz zachowanych dzieł malarstwa krakowskiego około 1600 roku i późniejszego jest niesłychanie bogaty. To jest właściwie, to nie jest tak, że nie ma dzieł, nie ma źródeł. Trochę inaczej trzeba powiedzieć. Właściwie dotąd zainteresowanie tym malarstwem było słabe i wynika to z bardzo wielu czynników. Między innymi stąd, że większość z tych dzieł jest umieszczonych w ołtarzach. No tak. Albo w miejscach bardzo trudno dostępnych, jak na przykład w Kościele Bożego Ciała, gdzie ten zespół jest ogromny. To jest zespół zasługujący na zupełnie odrębne opracowanie. No są na przykład obrazy w chórach, w parapetach chórków organowego i chórków dla śpiewaków i one są po prostu bardzo wysoko. Kolejna sprawa, stan zachowania. Wiele z tych obrazów niedawno dopiero przeszło konserwację i dopiero o nich cokolwiek możemy powiedzieć miarodajnego. Więc to są takie czynniki istotne i jeszcze jeden czynnik, który pozwala nam dzisiaj na to malarstwo spojrzeć szerzej i głębiej. To jest zmiana w technice fotografowania. Otóż my po prostu w tej chwili możemy, jeżeli uda się przeprowadzić jakąś akcję fotograficzną, to my dzisiaj dysponujemy znakomitej jakości fotografiami cyfrowymi, oddającymi świetnie barwę. Możemy siedzieć przy komputerze, krótko mówiąc, powiększać te obrazy, a nasi poprzednicy, nawet jeśli byli bardzo zainteresowani tym malarstwem, to mieli bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Oni musieli pójść do kościoła, oglądać obrazy gdzieś z daleka, zakurzone, nie najlepsze stanie konserwatorskim. Jeżeli dysponowali, to tylko czarno-białymi zdjęciami. Więc to jest czynnik, który nam pozwala teraz spojrzeć na malarstwo krakowskie znacznie, znacznie szerzej.
Tak, czyli kwestia warsztatu, już do niej przechodzimy, ale również kwestia warsztatu historyka sztuki, który dysponuje choćby latarką w telefonie, jeśli coś trzeba zobaczyć. A co powiemy o warsztacie Jakuba Mertensa? I myślę, że to jest też miejsce, żeby troszkę więcej powiedzieć o kontekście właśnie o Antwerpii, przełomu XVI i XVII wieku. Pan powiedział, ważny ośrodek produkcji malarskiej. Zawsze mnie zastanawia to słowo w odniesieniu do sztuki, ale coś również znaczy.
No tak, bo malarstwo, tak jak rzeźba, tak jak złotnictwo, tak jak inne zawody artystyczne, były po prostu, to były rzemiosła, należały wówczas po prostu do grupy rzemiosł. Przynajmniej na północy Europy ten sposób produkcji na przełomie XVI, XVII wieku był jeszcze w dużej mierze tradycyjny, taki wywodzący się ze średniowiecza. Artyści byli zrzeszeni w cechach, działali według ściśle określonych reguł. No i to była do pewnego stopnia produkcja. Część dzieł powstawała na zamówienia, a część dzieł powstawała po prostu na rynek. Były były, no, można je było kupić po prostu, to był produkt, prawda? Oczywiście być może jego wykonanie wymagało jakichś innych predyspozycji, większej dozy talentu, ale był to produkt.
Kupić, zanieść do domu, co także jest pewną nowością, no bo jednak do pewnego momentu te rzeczy były wyłącznie zarezerwowane, choćby dla kościołów czy innych tego typu miejsc.
Tak, oczywiście. No my tutaj prezentujemy, no piszemy o tym w publikacji towarzyszącej wystawie, pewnym poważnym problemem w badaniach nad sztuką w Krakowie, czy może nawet szerzej w Polsce, jest brak właśnie takich dzieł przeznaczonych do wnętrz prywatnych. My znamy głównie dzieła kościelne, bo tam się zachowały. Natomiast no, przebogate zbiory, na przykład mieszczan, szlachty, magnaterii, one właściwie prawie, że nie istnieją i muszą być badane wyłącznie przez pryzmat inwentarzy, spisów.
Ale możemy założyć, że istniały, że Mertens
to znaczy, one
też
gdzieś istnieją jako dzieła rozproszone, tak, tylko nie do rozpoznania. To jest ten problem. My mamy bogate źródła, jeśli chodzi o zbiory na przykład krakowskich mieszczan i to bardzo różnego, że tak powiem, zaszeregowania w społeczności miejskiej, bo mamy inwentarzy patrycjuszy, którzy ewidentnie, część z nich interesowała się sztuką. To były kolekcje, tu możemy mówić o kolekcjach obrazów i innych dzieł sztuki, no ale były też mieszczańskie zbiory liczące po kilkanaście obrazów. My znamy ich tematykę, no bo w inwentarzach, czy pośmiertnych, czy wykonywanych jeszcze przy jakichś okazjach za życia, wymieniano tematy, czasem wymieniano pochodzenie. Pisano bardzo często o inderlandzkich, czyli niderlandzkich obrazach i tutaj mieści się zarówno pod tym określeniem malarstwo ściśle niderlandzkie, czyli z terenów dzisiejszej Holandii, jak i z terenów dzisiejszej Belgii, czyli flamandzkie, prawda? Tematyka była niesłychanie różnorodna. Tak jak no, właśnie kolega powiedział, znamy obrazy kościelne, nawet nie religijne, a kościelne, ściśle przeznaczone do kościołów, do klasztorów, do wnętrz sakralnych. Natomiast wiemy, że była obecna tematyka mitologiczna, tematyka historyczna i to zarówno dotycząca czy czerpiąca z historii starożytnej, ale także z historii lokalnej. My wiemy, że na przykład były, tu akurat nie mówię o mieszczanach krakowskich, ale z dawnych inwentarzy dowiadujemy się, że były przedstawienia bitwy pod Grunwaldem, że były przedstawienia innych wydarzeń historycznych, a także aktualnych. Było malarstwo alegoryczne i były portrety, czego my dzisiaj nie doceniamy. Otóż to może zabrzmiało paradoksalnie, no bo przecież jest, nawet w ostatnim czasie wychodzą i publikacje poświęcone wyłącznie portretowi staropolskiemu. Tak, ale one są ciągle dalekie od jakby pełnego ukazania pełnej panoramy. My się możemy, te opracowania dotyczące portretu staropolskiego, one głównie ukazują portret szlachecki, magnacki, natomiast my prawie nie mamy zachowanych albo zidentyfikowanych obrazów właśnie chociażby mieszczańskich, portretów mieszczańskich.
Natomiast wiemy, że musiały być. Tak,
ale wiemy, że były, dlatego że w inwentarzach są zestawienia i wiemy, że był właściciel, była matka, ojciec, dzieci, całe serie poświęcone osobistościom czy przedstawiające osobistości, które nie zajmowały żadnych ważnych miejsc w społeczeństwie, ale to dążenie, żeby upamiętnić swoją rodzinę, było powszechne i w Krakowie malowano. My mamy już portrety z połowy XVI wieku, bardzo interesujące, mieszczańskie, pojedyncze. Natomiast to musiała być wielka, tak jak tutaj używając tego określenia, produkcja.
Tak. No dobrze, no to porozmawiajmy jeszcze w tej części programu o warsztacie, no o tym kontekście, dlaczego Dlaczego Jakub Mertens był wybitnym malarzem? Bo tak musiało być, skoro no, otrzymywał zamówienia tej rangi, co Kościół Mariacki.
No, mówiąc najprościej, my właśnie chcemy pokazać, że on był świetnym malarzem, ponieważ jego malarstwo jest piękne, po prostu zachwycające. Budzi odczucia estetyczne, przynosi ogromne, jego oglądanie jego obrazów przynosi satysfakcję. To był zresztą jeden z powodów, bo my stanęliśmy jako kuratorzy tej wystawy przed pewnym dylematem. Zachowało się 12 tablic z tej nastawy zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, w tym obraz środkowy, predella, a nawet udało nam się zidentyfikować w zbiorach Pałacu Biskupiego, nieznany do tej pory, niepublikowany i niewiązany oczywiście z Mertensem, obraz ukrzyżowania Chrystusa, który uważamy, że pierwotnie był zwieńczeniem tego ołtarza mariackiego. W związku z czym brakuje nam tylko dwóch tablic. Z tej nastawy nie zachowały się dwie tablice umieszczone pierwotnie na ruchomych skrzydłach. I stanęliśmy przed dylematem, czy na wystawie spróbować zrekonstruować ten obraz, czyli po prostu zbudować taką nastawę, markując oczywiście w jakiś sposób te dwie nieistniejące, niezachowane tablice, czy też rozwiesić te obrazy na sposób, nazwijmy to, galeryjny. I wybraliśmy to drugie rozwiązanie, dlatego żeby dać widzom możliwość tej satysfakcji estetycznej, dać możliwość obcowania twarzą w twarz. To pierwsze rozwiązanie pociągałoby za sobą pewien dyskomfort, no bo obrazy znajdujące się w górnych częściach nastawy byłyby kilka metrów nad ziemią, nie można by ich podziwiać swobodnie. Także przyjęliśmy to drugie rozwiązanie, do pewnego stopnia satysfakcjonujące, do pewnego stopnia niesatysfakcjonujące, no trzeba było na coś się zdecydować. Natomiast właśnie chcieliśmy pokazać te niezwykłe walory malarskie. Mertens do tej pory, to jest zresztą pewien problem związany z malarstwem w Krakowie, nie tylko w Krakowie, w wielu częściach Europy. Otóż zwłaszcza w tych takich słabszych, bardziej prowincjonalnych ośrodkach, malarze od późnego średniowiecza posługiwali się wzorami graficznymi. Mieli w warsztatach ryciny i przerysowywali kompozycje z tych rycin. To nawet u bardziej doświadczonych historyków sztuki wzbudza pewną niechęć i takie przekonanie, że to jest wtórne, no że tak, to jest wtórne malarstwo. To jest takie odrysowywanie.
To, co oryginalne, prawda?
My staraliśmy się na tej wystawie pokazać w publikacji, która towarzyszy wystawie, opisać, że no to nie jest do końca prawda. Po pierwsze, to była praktyka powszechna. Nawet najwybitniejsi malarze i w Europie Północnej, i we Włoszech, posługiwali się wzorami graficznymi. To było powszechnie przyjmowane rozwiązanie, w którym nawet można dopatrzeć się, tam my piszemy nawet o pewnym kulcie arcydzieł, po prostu oni dostawali do rąk ryciny wykonywane przez wybitnych mistrzów, na przykład przez Albrechta Dürera, albo według obrazów Rafaela Santiego, no i powtarzanie tych wzorów było wyrazem hołdu, szacunku, czci dla tych wielkich mistrzów. Natomiast nawet jeżeli malarz w sposób bardzo dokładny przerysował kompozycję, przejął kompozycję z ryciny, to przecież musiał przetransponować ją na świat tych, no de facto trójwymiarowy, taki walorowy, prawda, bo ryciny mają charakter prawie że dwuwymiarowy, są takie bardzo rysunkowe. Natomiast w obrazach malarz posługuje się światłocieniem, technikami, które służą budowaniu no, przestrzenności tych wizerunków. A przede wszystkim musiał nadać kolor tym kompozycjom i myślę, że my przede wszystkim poznamy na tej wystawie Mertensa jako wybitnego kolorystę. Jego obrazy mają taką niezwykle głęboką, nasyconą kolorystykę. My jeszcze niedawno tutaj z kolegą, dosłownie kilka dni temu, wczoraj już kiedy montowaliśmy tą wystawę, oglądaliśmy te obrazy w zmiennym oświetleniu, bo no po prostu były różne źródła światła i zaczęliśmy, stanęliśmy jak oniemieli przed tymi obrazami, jakbyśmy je na nowo oglądali, ponieważ światło wydobywa te walory chromatyczne. Mertens malował na takich jasnych, różowych albo żółtych podmalówkach. Czyli najpierw zakładał taką podmalówkę, a dopiero na nią wprowadzał inne barwy. To sprawia, te jasne podmalówki sprawiają, że te obrazy są bardzo świetliste. One zdają się opalizować, świecić jakimś takim wewnętrznym światłem.
Ale nie rozmawiamy o jakimś malarstwie weneckim? Przepraszam. Jakbym słyszała taką opowieść.
Znaczy właśnie rozmawiamy o malarstwie antwerpskim, o malarstwie flamandzkim, bo koloryzm nie jest domeną jedynie Włochów.
Ale mówimy o tym stereotypowym właśnie myśleniu i wyobrażeniu.
Tak, można powiedzieć, że jest jakiś stereotyp. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, że używanie wzorów graficznych to nie jest wzięcie do ręki podkładu, który jest zamalowywany, jak przez dziecko, prawda, wypełniany kolorami. To jest zupełnie inny proces. Mamy do czynienia zasadniczo z daną kompozycją, zasadniczo, bo tutaj tych modyfikacji dokonywanych przez malarza było wiele, począwszy od formatu, bo to zależało od tego, jaka miała być kwatera, bardziej pionowa, bardziej pozioma, całkiem pozioma. Mamy właśnie w tym ołtarzu mariackim świetny przykład zastosowania wzoru graficznego, który zresztą jest reprodukcją wielkiego obrazu ściennego. Bo tutaj to trzeba jeszcze podkreślić, że tutaj grafika bardzo często jest już reprodukcją służącą rozpowszechnianiu obrazów ważnych. Albo ważnych z punktu widzenia artystycznego, albo ważnych z punktu widzenia ikonograficznego, także z tego powodu, że były w ważnym miejscu umieszczone. I predelli ołtarza Zwiastowania Marii w kościele mariackim umieszczona jest scena Ostatniej Wieczerzy. I ona była także zaskoczeniem dla nas, kiedy pisaliśmy tekst do katalogu, do publikacji towarzyszącej. Otóż widzimy tam stół, widzimy apostołów, widzimy pośrodku Chrystusa, widzimy sługi, którzy przynoszą jakąś tacę z naczyniami, pięknie zresztą namalowanymi, ale w tle są kręcone kolumny. Takie kawałeczki właściwie, dlatego że format tego obrazu jest wydłużony, poziomy i widać tylko właściwie dolne części tych kolumn. A to jest klucz do odnalezienia wzoru graficznego i wzoru malarskiego pierwotnego. Mianowicie pierwotnym wzorem jest wielka kompozycja malarska w rzymskim oratorium takiego jednego z najważniejszych właściwie bractw rzymskich, bractwa krucyfiksu, bractwa męki pańskiej.
To się nazywało Bractwo Gonfalone.
Tak się nazywało, taka jest oryginalna nazwa. I w tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni w końcu XVI wieku na ścianach namalowano cały cykl męki pańskiej. To było miejsce niesłychanie ważne, bo tam się odbywały nabożeństwa pasyjne. To było jedno zresztą z najbardziej wysoko notowanych bractw rzymskich. I jedno z malowideł właśnie, Ostatnia Wieczerza, zostało zreprodukowane graficznie. Mamy kilka takich reprodukcji. Jednej z nich użył Mertens, ale on musiał odciąć z większą górną część całej kompozycji, bo wpisał swoją Ostatnią Wieczerzę w wydłużony, poziomy prostokąt. A tam format jest odwrotny. Tam jest wysoki prostokąt stojący. I tam odciął bardzo ważną, można powiedzieć, część pierwotnej kompozycji, bo nie ma całej górnej części z kolumnami, z tropem i jeszcze drugim planem, na którym się rozgrywają sceny towarzyszące. Więc mamy zmianę formatu, dostosowanie do kształtu, ale to się może wydawać mechaniczne. Ale to jest pierwszy krok dopiero, dlatego że dalszym zabiegiem jest przełożenie graficznej natury miedziorytu czy drzeworytu, czyli rysunkowej. Oczywiście Są wskazania, jak malarz ma prowadzić światłocień, no bo jest szrafowanie w tej graficznej technice, prawda, stosowane. Zagęszczane linie, prawda, bądź rozgęszczane. Mhm. Mamy efekt światła i cienia, ale to jest tylko wskazówka. Natomiast trzeba to przełożyć na przestrzeń właśnie. Można zrobić coś bardzo płaskiego. Można rzeczywiście wypełnić tylko kolorami, ale można za pomocą barw, światła i cienia stworzyć właściwie indywidualną, nową kompozycję. I każdy z malarzy będzie interpretował wzór graficzny inaczej, także w zależności od tego, jakim warsztatem dysponuje. Mertens był znakomicie wykształconym malarzem. My nawet wiemy, u kogo studiował, tylko że nie ma ani jednego obrazu jego mistrza. Nic nie wiemy o działalności, o pracy jego mistrza. Natomiast musiał studiować w Antwerpii dzieła najlepszych współczesnych sobie malarzy i nauczył się rzeczywiście w sensie malarskim, czy osiągnął w sensie malarskim, w sensie stricte warsztatowym, bardzo wysoki poziom. To jest bardzo ważne, że on malował nie tylko różnymi rodzajami pędzla. Jest przed nami właściwie rozpoznanie dopiero tego warsztatu od strony chociażby narzędzi. Tutaj trzeba koniecznie powiedzieć przy okazji, że wystawę poprzedziło przygotowanie konserwatorskie, nie tych obrazów z Kościoła Mariackiego, no bo one są właśnie po konserwacji, ale innych obrazów, w tym także tego przez nas odkrytego niedawno atrybuowanego z Pałacu Biskupiego. I nasza koleżanka konserwatorka jest w tej chwili wielbicielką Mertensa, ponieważ oczyszczając ten obraz, odkryła, jak doskonale operował Mertens nie tylko różnymi rodzajami pędzli, ale pytanie, być może używał od drugiej końcówki trzonka pędzla, ponieważ te obrazy są malowane fakturalnie. To znaczy, jak się dobrze przyjrzeć, a widzowie na wystawie będą to mogli zrobić, to efekt ostateczny jest uzyskany nie tylko przez mieszanie barw, ale przez odpowiednie kładzenie farby. To są właściwie mistrzowsko położone fakturalnie położone, rysowane właściwie trójwymiarowo akcenty. Tak jak na przykład, to Państwo zobaczycie, ci, którzy przyjdą na wystawę, do czego zachęcam oczywiście, jak czaszka w ukrzyżowaniu. To już zapowiadam właściwie, że powinni zwrócić uwagę na takie elementy, jak właśnie czaszka w ukrzyżowaniu, ponieważ ona uzyskuje trójwymiar dzięki właśnie takiemu fakturalnemu potraktowaniu farb.
Coś czuję, że my wszyscy będziemy wielbicielami Jakuba Mertensa po tej wystawie. Teraz krótka przerwa i wracamy już konkretnie do ekspozycji, do prac, które zobaczymy na niej w Zamku Królewskim na Wawelu. Jakob Mertens i malarstwo krakowskie około 1600 roku. W studiu Radia Kraków Kultura kuratorzy tej wystawy profesor Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krzysztof Czyżewski, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu. Kłaniam się ponownie. I biegniemy na wystawę, właściwie przed nami ostatnie przygotowania, jutro wernisaż, a potem ekspozycję będzie można w Krakowie oglądać. Ważne pytanie, wystawa odbywa się na Wawelu, w przestrzeniach zamku, no i od razu to pytanie się pojawia. Jakieś związki Mertens z Wawelem miał? Coś wiemy o tym?
Trzeba powiedzieć inaczej. Po pierwsze, Wawel jest miejscem w ogóle predestynowanym do urządzania wystaw poświęconych sztuce dawnej. Trzeba przypomnieć, że niedawno na Wawelu odbyła się wystawa, moim zdaniem bardzo ważna, interesująca, poświęcona malarzowi krakowskiemu XVIII-wiecznemu Andrzejowi Radwańskiemu. Świetna pokazano wystawa. Jego rysunki. Tak. No właśnie. Więc to jest już nawiązanie do tamtej poprzedniej wystawy i mam nadzieję, że w przyszłości także podobne wystawy na Wawelu się będą odbywały. Natomiast nie możemy powiedzieć, że Mertens pozostawił na Wawelu swoje dzieła. Przynajmniej nic o tym w tej chwili nie wiemy. Natomiast Wawel jest miejscem znakomitym, jeśli chodzi o prezentację malarstwa z około 1600 roku, czy szerzej rzecz biorąc, zagadnień artystycznych wiążących się z tym czasem przełomu, bo to też jest mało znana rzecz, że przełom XVI i XVII wieku to nie jest tylko przełom kalendarzowy, tylko to jest ważny przełom artystyczny i ważny przełom ideowy, religijny. Wszyscy oczywiście kojarzymy przełom XV i XVI wieku jako ten czas przełamującego się późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, późnego gotyku i renesansu. Natomiast trzeba powiedzieć, że ogromne przemiany w całej Europie dokonywały się właśnie na przełomie kolejnych stuleci. Tak jak właśnie była już o tym mowa, Antwerpia jest tego świetnym przykładem. Antwerpia, która zasadniczo była miastem bardzo silnie zaawansowanych ruchów reformacyjnych. To trzeba bardzo też podkreślić, bo to też wiąże się z działalnością Mertensa. Mertens z tego środowiska wyszedł, mianowicie w Antwerpii dokonywano niszczenia i wyrzucania z kościołów obrazów, rzeźb, niszczenia nagrobków, ponieważ doszło do bardzo silnego, do takiego przesilenia, można powiedzieć, związanego z ideą walki z obrazami. Z obrazami jako idolami. Tak. To był ikonoklazm. Trzeba powiedzieć, że katedra antwerpska została właściwie pozbawiona wyposażenia. I tu też warto o tym wspomnieć, że Jakub Mertens, wiemy to ze źródeł, sporządził testament w związku z tym, że zamierzał wyjechać znowu do Antwerpii. Zamierzał odwiedzić swoje rodzinne miasto. My nie wiemy, czy to się dokonało, czy nie, ale to jest bardzo istotne. Ponieważ on, wracając do Antwerpii, mógł oglądać kolejne, bardzo ważne ołtarze, które w katedrze antwerskiej się znalazły w związku z przywróceniem kultu katolickiego. Natomiast jest także istotne, że w Krakowie około 1600 roku na Wawelu dokonał się swego rodzaju przełom. Nasz nieżyjący już starszy kolega, profesor Kazimierz Kuczman, nawet napisał taki bardzo ważny tekst, który się nazywa Przełom Wawelski. Mianowicie około 1600 roku Zygmunt III dokonał zasadniczej przebudowy zamku, północnego skrzydła zamku i urządził go na nowo. I co charakterystyczne, znalazły się tam zupełnie nowatorskie w naszej rzeczywistości dekoracje stiukowe, zupełnie nowe, niespotykane dotąd w Polsce malowidła stropowe autorstwa Tomasza Dolabelli, którego kojarzymy z malarstwem krakowskim przede wszystkim, wenecjanina, ale też znalazły się tam nieznane nam właściwie dzisiaj, ponieważ nie zachowało się nic z tego, elementy stolarskie. I wiemy tu, że jednym z najważniejszych, a może nawet najważniejszym stolarzem ebenistą, czyli takim, który wykorzystywał najlepsze materiały łącznie z hebanem, wykonywał dekoracje techniką intarsjowaną, inkrustacją, był pochodzący właśnie z Antwerpii, Ulenburg. Postać, którą być może należy wiązać niezachowane, a znane ze źródeł drzwi do kaplicy Zygmunta III, które były pokryte hebanem, inkrustowane srebrem i macicą perłową. My takie dzieła znamy właśnie z północnoeuropejskich rezydencji. Znamy meble wykonywane właśnie w północnej Europie tymi technikami. A więc Jakub Mertens, to warto podkreślić, nie był odosobniony, nie był jedyny w Krakowie, pochodzący właśnie z tamtych terenów, z północy. No i tak jak mówię, jego działalność około 1600 w Krakowie wpisywała się znakomicie w działania artystyczne podejmowane na Zamku Krakowskim przez Zygmunta III, a już nie rozwijając tego tematu, trzeba powiedzieć, że również w katedrze dokonywały się bardzo istotne zmiany.
To jest temat na odrębną rozmowę i odrębną wystawę. Audycję i wystawę właśnie, ale skupmy się na tym, co mamy, na co się cieszymy i jutro już przypominam, szanowni państwo, wernisaż ekspozycji prac Jakuba Mertensa. Najprostsze kuratorskie pytanie, ile prac zobaczymy na wystawie, skąd pochodzą, bo właściwie dotąd rozmawiamy głównie o Bazylice Maryjackiej. No trudno nie rozmawiać o Bazylice, jeśli mamy akurat taki temat i taki zespół, ale przecież to nie jedyne źródło.
Tak, no odpowiadając najprościej na to pytanie, mamy 33 eksponaty, z tego 13 obrazów Mertensa, czyli tylko i aż 1/3. To nie jest wystawa monograficzna, to jest wystawa o Jakubie Mertensie i malarstwie krakowskim około roku 1600. Myśmy tutaj postarali się na różnych polach zarysować tło i to tło jest równie ważne jak twórczość Jakuba Mertensa. Myśmy się już kilkakrotnie odwoływali do katalogu i ja chcę powiedzieć od razu, że to nie będzie klasyczny katalog, to jest raczej publikacja towarzysząca wystawie. Dość gruba książka, która no, raczej w taki narracyjny niż katalogowy sposób stara się zarysować pewne zjawiska. Chcieliśmy po raz pierwszy spróbować dać obraz malarstwa krakowskiego tego czasu. Oczywiście wystawa nie jest duża, 33 eksponaty to nie jest dużo, ale staraliśmy się dobrać te eksponaty tak, żeby one wzbudziły jak największe zainteresowanie. To są przede wszystkim dzieła nieznane, trudno dostępne, niezwykle ciekawe od strony artystycznej albo strony ikonograficznej. Tak jak na przykład niewielkich rozmiarów malowana na blasze kompozycja, na miedzianej blasze kompozycja przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę w sposób zupełnie niezwykły. Mianowicie apostołowie i Chrystus nie siedzą tam przy stole, ale leżą na sposób rzymski,
no tak.
Ponieważ przełom XVI i XVII wieku, czasy po Soborze Trydenckim, to był też okres tak rodzenia się tego, co nazywamy archeologią chrześcijańską, pogłębionej refleksji nad przeszłością Kościoła i wtedy zaczęto się poważnie zastanawiać, jak przebiegały wydarzenia znane z Ewangelii, znane z Pisma Świętego. No i między innymi właśnie teologowie doszli do wniosku, że Chrystus z apostołami musieli w czasie Ostatniej Wieczerzy na sposób rzymski leżeć przy stole. I taka właśnie kompozycja przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę z kościoła świętych Piotra i Pawła, z kościoła jezuitów, prawie zupełnie nieznana, zostanie na wystawie pokazana. Pośród takich rzeczy bardzo niezwykłych, chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią, trzecią salę, która będzie poświęcona importom. Chcieliśmy tam pokazać, że recepcja nowych rozwiązań przede wszystkim z północy w sztuce Krakowa dokonywała się nie tylko poprzez wizyty artystów, ale także poprzez sprowadzanie dzieł sztuki. Różnego rodzaju obrazów, rzeźb, niewielkich przedmiotów o charakterze luksusowym. No i tam pokazujemy na przykład rzeźby z kości słoniowej, między innymi przepiękny południowo-niemiecki ołtarzyk z kościoła mariackiego, znany fachowcom, ale nawet oni będą mogli go zobaczyć w zupełnie nowej odsłonie, dlatego że ten ołtarzyk został poddany konserwacji w Zamku Królewskim na Wawelu i okazało się, że elementy, te rzeźby z kości słoniowej zostały poprzestawiane, w tej chwili będą przywrócone na pierwotne miejsce. Jest to też wybitne dzieło sztuki, ale myślę, że takim dziełem, na które widzowie powinni zwrócić szczególną uwagę, zresztą nie muszę tego mówić, bo na pewno zwrócą uwagę, będzie ostatni obiekt eksponowany na wystawie. Pokazuje, udało nam się pożyczyć niezwykły przedmiot z kościoła w Górze Kalwarii, niedaleko Warszawy, naturalnej wielkości kompozycję przedstawiającą Marię opłakującą Chrystusa. Już rozmiar robi wrażenie, ale przede wszystkim wrażenie robi technika artystyczna. To jest rzeźba w wosku. Proszę sobie wyobrazić, przetrwała tyle set lat, kompozycja z wosku, postacie mają szklane oczy, zęby z porcelany, prawdziwe włosy, szaty z prawdziwych tkanin, tło jest haftowane i to jest z całą pewnością obraz pochodzący z kolekcji królewskiej, więc to jest Jungtim z Wawelem, ponieważ on, ten obraz prawdopodobnie, ta kompozycja była prawdopodobnie własnością wazów, polskich wazów. I no, obraz jest zupełnie niezwykły, używam tej terminu obraz, bo to tak naprawdę właśnie jest taka kompozycja, no, którą, nie chodzi mi tutaj o obraz jako o malowidło, tylko o wyobrażenie. Rzecz absolutnie niezwykła, prawdopodobnie też wyrób niderlandzki, więc chcemy pokazać, że te północne wzory dostawały się do Krakowa na bardzo różne sposoby.
Tak, i te związki musiały być bardzo silne jednak.
Tak, jeszcze może tutaj do tego, co mówił Krzysztof, chciałbym jeden element dorzucić, bo to może być ciekawe dla widzów. Mało kto o tym wie, że w Krakowie, w kręgu Dworu Królewskiego działał też inny snycerz, który się nazywał Gerhard Rumbold i który był bratem ojca Saski, żony Rembrandta van Rijn. Także proszę sobie wyobrazić, no jak bliskie były te związki z Flandrią, z Niderlandami, potem Flandrią, Holandią. To o tym się zapomina, o tym się właściwie nie mówi.
O tym się nie wie raczej. Tak.
Czy te badania są przed nami tak naprawdę, związków pomiędzy osobami, konkretnych fundacji, pomiędzy fundatorami a artystami? Tu my przywołujemy, to może tak na koniec warto powiedzieć, właśnie w tekście towarzyszącym wystawie, bardzo ciekawy kazus, bardzo ciekawy przypadek, mianowicie wiemy o tym, że Cajgwart Królewski, czyli nadzorca arsenału, niejaki Just czy Jost Scholz, zamówił obraz, a właściwie inaczej. Od niego został wypożyczony obraz właśnie tego malarza, o którym Marek przed chwilą powiedział, ponieważ on działał w Holandii, jakkolwiek no, rodzinnie związany był poprzez ojca z Krakowem. Namalował on obraz Ogrojca. I ten obraz został od Scholza wypożyczony przez krakowskiego malarza Wawrzyńca Cieszyńskiego, którego skądinąd znamy, nawet są przypisywane mu konkretne zachowane dzieła. Otóż ten obraz został wypożyczony, ponieważ miała być zrobiona kopia. Ale czego mi się dowiaduje przy tej okazji? Mianowicie do wykonania tej kopii zostały sprowadzone narzędzia malarskie, zostały sprowadzone pędzle z Holandii, sprowadzone od autora oryginału. Więc można powiedzieć tak na koniec, co my wiemy o malarstwie krakowskim tego czasu, jeśli mamy do czynienia z takimi przypadkami. Oczywiście no nie ma ani oryginalnego obrazu holenderskiego, ani nie ma jego kopii. Być może zresztą, że nie została sporządzona, ponieważ dowiadujemy się o całej sprawie ze sprawy. To jest sprawa sądowa.
Ach,
z dokumentów sądowych. Otóż ale wygląda na to, że Cieszyński ani nie wykonał tego obrazu, ani nie oddał oryginału właścicielowi.
Ale w każdym razie sprawa wiemy, była. A nie mamy dowodów, żeby więził jakieś kobiety, więc przynajmniej nie. Jedna jest tu dobra wiadomość. Oczywiście odwołujemy się wyłącznie do dokumentów. Bardzo dziękuję. To nie była rozmowa wyłącznie o Jakobie Mertensie i to rzeczywiście daje do myślenia, ile tu się działo i jak nieoczekiwane są te historie. A wystawa jest już wkrótce, no i to nasza największa radość. Oglądamy malarstwo z przełomu XVI i XVII wieku. W istocie niewiele o tym wiemy. Wspaniale, że jest taka wystawa otwierająca nowy rok w Zamku Królewskim na Wawelu. Jutro wernisaż. Gorąco Państwa zapraszamy. A ja dziękuję za naszą wizytę, za Panów wizytę i za nasze spotkanie w studiu. Krzysztof Czyżewski, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu i profesor Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do zobaczenia na Wawelu.
Do zobaczenia.
Dziękujemy.